Konik filmowy.
The treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas.
W świątecznym koniku, a może reniferze filmowym. Kiniarze nie śpią i już jutro zapraszają do swoich sal. A jest co pokazywać, bo mamy aż 7 premier. Między innymi horror, a wiadomo, że horrory rządzą. Muzyczny film biograficzny w gwiazdorskiej obsadzie. Dokument o Mount Everestie i 2 filmy dla dzieci. Będzie też wielkie podsumowanie filmowego 2025 roku. Ale zaczniemy jak zwykle od premier. Oto horror o Zguda Perkinsa, twórcy Małpy i Kodu Zła, zatytułowany Bezpieczne miejsce. Film chwalą inni twórcy tego gatunku. Horror origami, perfekcyjny i misternie złożony, Guillermo del Toro. Przerażające, upiorne popadanie w obłęd, reżyser serii Obecność. Perkins znów udowadnia, że horror to jego bajka, reżyser serii Terrifier. O co ho tym razem? Romantyczny weekend w odosobnionej chatce, oczywiście w lesie, zmienia się oczywiście w koszmar, gdy Liz zostaje oczywiście sama z czymś, co oczywiście nigdy nie powinno zostać oczywiście obudzone. Oczywiście.
Jumek, za ci odry.
Dla małych dzieci mamy norweską animację komputerową Rufus, potwór morski, który nie umiał pływać. W samym sercu oceanu kryje się wyspa, na której żyją niezwykłe morskie stworzenia. Jest wśród nich mały Rufus, który jednak różni się od reszty mieszkańców. Podczas gdy wszyscy inni kochają morskie fale, Rufus woli samotnie marzyć na brzegu. A to dlatego, że nie umie pływać. Kiedy jego ukochany wujek Ludwiczek traci magiczne moce, a nad wyspą zawisa niebezpieczeństwo, Rufus musi zrobić coś, co wzbudza w nim prawdziwą trwogę. Wejść do wody.
Babciu, to prawda, że człowiek jest najgroźniejszą istotą na Ziemi?
Płynie prosto na nas!
Kto na ochotnika wyruszy? Prosto w nieznane i ocali naszą wyspę od zniszczenia. I jacyś chętnie?
Ja!
Aha.
Na pewno sobie odpuszczę.
Ciemna strona Mount Everestu to kanadyjski film dokumentalny. Porywający wizualnie, ukazujący piękno szczytów Himalajów, tym razem oglądamy je z rzadkiej perspektywy szerpów, bez których nie odbyłaby się żadna wyprawa. Nepalczyk wybiera się na niebezpieczną misję, aby uspokoić górskich bogów, którzy wymagają szacunku do natury. Chomolungma oznacza po nepalsku bogini Matka Ziemia. Turyści ustawiają się w kolejce, żeby zdobyć najwyższą górę świata, ale nie wszystkim to się udaje i dlatego Mount Everest stał się cmentarzem pełnym zamrożonych ciał. Słynny himalaista Mingma Tsiri Sherpa, buddysta, łamie słowo dane rodzinie, że nie będzie już się wspinał. Udaje się na ostatnią wyprawę na Mount Everest, aby oczyścić świętą górę z martwych ciał himalaistów, które zostały tam porzucone. Zdjęcia są ponoć spektakularnie ponadprzeciętne.
Every year people summit Mount Everest. Every year people die on the mountain and their bodies are left behind. The mountain is a sacred and a holy place, not a graveyard. Because of this disrespect, the gods have become angry.
Wracamy do premier. Mr. Twister to holenderskie kino dla młodzieży z polskim dubbingiem. Fabuła. Matka Tobiasza zaczęła się z kimś spotykać. Jego ulubiony nauczyciel musi wyprowadzić się z domu, a ich wspaniałe zadanie klasowe, w ramach którego mieli zbudować robota, nie spodobało się dyrekcji. Razem będą musieli wybrać, czy walczyć o swoje racje, czy też pozwolić sobie na odrobinę niepewności i szaleństwa.
Co się tutaj dzieje?
Mister Twister!
Jej!
To ta zawierucha!
Mamo! Wróciłem! Mamy ciastka?
Słuchaj, najwyższy czas, żebyś się usamodzielnił.
Mam się wyprowadzić? Przeprowadzki szósta B i spółka? Do dzieła!
Los Domingos to po hiszpańsku niedzielę. To także hiszpański współczesny dramat. Nastoletnia Ainara odkrywa powołanie do życia w zakonie, co wywołuje rodzinny sprzeciw i ujawnia dawne konflikty. Między duchowością a presją bliskich dziewczyna uczy się być sobą. Łukasz Adamski z Interii napisał: nie jest to żadne katechetyczne kino religijne. Niedziele nie przez przypadek wygrały prestiżowy festiwal w San Sebastian. To subtelna opowieść o dorastaniu, tolerancji i odwadze pójścia pod prąd oczekiwaniom otoczenia. Co ważne, jest to bardzo kobiece, mądre kino o rozeznaniu i powołaniu w katolicyzmie, ale nakręcone przez ateistkę. Świeże spojrzenie na duchowość. Kończy recenzent Łukasz Adamski.
Eso es serio, lo de la vocación.
No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con cuatro viejas.
¿Tú lo has animado a que vaya a la universidad? ¿Le has explicado por qué te parece una locura que se encierre en un convento? Son monjas de clausura, ¿eh?
Había pensado, si Ainara sabe que puede contarme lo que sea, lo sabes, ¿verdad?
Na ekrany wchodzi też film akcji Anaconda. Dodajmy, bardzo, bardzo, bardzo duża anakonda. Na szczęście jest to komedia, a pojawia się w niej nawet znany raper Ice Cube. Mamy też muzyczny film biograficzny. Po Dylanie Springsteenie przyszła pora na duet Lightning and Thunder, czyli Błyskawica i Grom. Tytuł Song Sang Blue. Dwoje rozwiedzionych muzyków w średnim wieku spotyka się na koncercie, na którym oboje występują, ale na razie osobno. Zaczyna rodzić się między nimi uczucie. Zakładają zespół celebrujący twórczość Nila Diamonda, legendarnego amerykańskiego muzyka, bardzo uniwersalnego, bo śpiewającego pop, rock, folk and country. Podobnie jednak jak w piosence Song Sang Blue jego autorstwa, ich historia jest zarazem pełna triumfu, jak i smutku. Potrafi wzruszyć, ale i rozbawić. Grają gwiazdy Hollywoodu, Hugh Jackman i Kate Hudson, która za swoją rolę jest nominowana do Złotego Globu.
I'm not a songwriter, I'm not a sex symbol. I just want to entertain people.
I don't want to be a hairdresser. I want to sing, I want to dance, I want to garden, I want a cat.
I need something big, I need something new.
Tell your mama, girl, we can't stay long.
We should call ourselves Lightning and Thunder.
We got things we gotta catch up on.
So you be lightning and I be thunder.
Yeah.
Everybody knows one song sung blue. Every garden grows one. Me and you are subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. Sing them out again. Song sung blue, weeping like a willow. Song sung blue, sleeping on my pillow. Funny thing, but you can sing it with a cry in your voice. Before you know it, get to feeling good. You simply got no choice. check to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again.
A teraz moją gościnią jest Dorota Reksińska, kierowniczka kina. Zawitam cię gorąco.
Witam, dzięki za zaproszenie, dziękuję.
Podsumujemy rok 2025. Zacznijmy od twojego gospodarstwa, czyli kina Muza. Jak tam frekwencja, ile imprez było?
Za nami piękny rok tak naprawdę. Już teraz wiemy, chociaż do końca grudnia jeszcze moment, więc ten ostateczny wynik frekwencyjny jeszcze się sumuje, ale wiemy, że odwiedziło nas więcej widzek i widzów niż w roku 2024 i to jest piękny też wzrost frekwencyjny. Muza rozkwita już od wielu lat. Zawdzięcza to też temu, że jest zarządzana przez Estradę Poznańską.
Więc i przez ciebie.
I przez zespół wspaniałych ludzi właśnie ze Estrady Poznańskiej i ludzi, którzy na co dzień to miejsce tworzą, budują i wkładają swoje serce zarówno w program, jak i w to, żeby ten budynek zawsze też był no, taki zapraszający i przyjemny dla naszych gości, widzów, widzek. Więc na pewno rok 2025 dla Kina Muza był rokiem pełnym sukcesu. Są to też takie sukcesy namacalne, bo w tym roku otrzymaliśmy nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dla najlepszego kina w Polsce. My się śmiejemy, że pracowaliśmy na tą nagrodę 117 lat. Nasi widzowie się śmieją, dlaczego tak późno. Ale rzeczywiście jest to duża duma, że w końcu też zostaliśmy docenieni przez ten taki najwyższy laur dla kina w naszym kraju. No ale o Muzie to rzeczywiście jest głośno poza Poznaniem i poza Polską, no bo to też jest o wydarzeniach, które robimy, a robimy też bardzo dużo festiwali filmowych, które są międzynarodowe.
Ile tak mniej więcej?
Mamy trzy najważniejsze, takie największe wydarzenia w skali całego roku. Chronologicznie idąc kalendarzem, w maju to jest festiwal Millennium Docs Against Gravity, czyli festiwal kina dokumentalnego, który dzieje się równolegle w 8 miastach. To sprawia, że jest w sumie największym festiwalem tego typu na świecie. Później, czyli w okresie letnim, realizujemy festiwal, Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator. No i ostatnie wydarzenie, najmłodsze w naszym dorobku, ale które wystartowało od pierwszej edycji z ogromnym impetem, czyli British Film Festival. Za nami druga edycja, która dopiero co w listopadzie się wydarzyła. I już wiemy, że na seansach w trakcie 4,5 dnia było u nas prawie 7,5 tysiąca widzów, co sprawia, że względem roku pierwszego to jest 40% wzrost frekwencyjny. Piękny wynik.
A ile było filmów?
Około 100 filmów.
Słuchaj, teraz gracko i snadnie przejdźmy do podsumowania roku na całym świecie, roku 2025 w kinach, ale zacznijmy od porażek, od zawodów filmowych według nas, według Doroty i Macieja.
Ja pozwolę sobie zacząć, ale rzeczywiście bardziej lubię mówić o tych rzeczach, które mnie zbudowały w kinie, niż
to w drugiej części
zawiodły. No bez wątpienia, jak myślę o tym roku, było trochę takich nieudanych projektów. Na pewno takim filmem, którym trochę zaczynaliśmy ten rok, była Maria Callas dla mnie, Pablo Lorena. Taki film, który miał w zasadzie kończyć jego trylogię portretów bardzo silnych, kobiecych. Wcześniej była to Jackie Kennedy i Diana Spencer, teraz postawił na Marię Callas i w tej roli miała powrócić do nas jakby w blasku i chwale Angelina Jolie. No i była to dla mnie bardzo nieudana rzecz, wręcz karykaturalna zarówno z perspektywy jakby aktorskiej, jak i przedstawienia tej bohaterki, więc było to dla mnie w pewnym sensie duże rozczarowanie, bo miałam nadzieję, że tym razem zobaczymy jakiś taki pełnokrwisty film biograficzny, który no niestety dla mnie nie dojechał w takiej formie. Jak
A drugi film?
Tu chyba wbije kij w mrowisko przysłowiowy, bo jest to film, który paradoksalnie ma prawdopodobnie najlepszą frekwencję w tym roku w kinach, a mianowicie nowy film Wojciecha Smarzowskiego, czyli Dom Dobry. I to jest taki film, który też widzę, że dzieli publiczność i z jednej strony sprawia, że bardzo dużo osób chce go obejrzeć, bo jest ciekawych też wyrobienia sobie własnej opinii, ale nie dla każdego jest czymś, co jest całkowicie udane. Ja tak tego filmu też nie traktuję. Z perspektywy filmografii twórczości Smarzowskiego ten film nie daje mi niczego nowego. Z perspektywy mojej wiedzy o też przemocy i przemocy domowej, przemocy względem ludzi też raczej pokazuje rzeczy w sposób brutalny, namacalny i taki bardzo bolesny, ale też nie do końca dla mnie jakby wnosi coś jakby świeżego. A z drugiej strony słyszę też głosy osób, które obejrzały ten film, które gdzieś zobaczyły się w tym filmie, jak w lustrze.
No gdzieś... i ruszył falę zgłaszania się pokrzywdzonych, głównie kobiet, do odpowiednich organów, bo ten film je ośmielił, żeby swoją historię też ujawnić.
Ale to jest też duża wartość, żeby patrzeć na takie sytuacje, zjawiska w kinie w taki właśnie sposób szerszy. Dziękuję ci też, że to robisz, bo ja mogę jakby nie zgadzać się z tym, co jest zrealizowane od strony reżyserskiej i co to wnosi nowego i świeżego do kina. Natomiast jeżeli wywołuje jakieś nowe dobro w sytuacji społecznej, no to
tak,
też to trzeba uwzględnić. Nie?
To ogromny walor tego obrazu. Przyznam, że nie widziałem, mimo że frekwencja chyba już grubo ponad 2 miliony, tak, w Polsce. Natomiast mam wrażenie, że to jest ten syndrom, nieszczęsny syndrom, że zwiastun pokazał wszystko. Ty widziałaś? Skomentuj mi to.
Myślę, że rzeczywiście on pokazuje w dużej mierze to, jaki ten film jest. Ja mam też taką wątpliwość z tym filmem, która być może to jest też jakby mój punkt widzenia, który ja też lubię, jak kino nie wszystko musi powiedzieć wprost, bo ma język i środki, którymi może opowiadać historię na trochę innych poziomach. Tutaj ta przemoc jest bardzo taka dosadna i właśnie pokazana w sposób najbardziej brutalny, jak to u Smarzowskiego. I pamiętam, że jak obejrzałam ten film, to zastanawiałam się, gdzie jest jakaś granica tej przemocy, jej pokazywania, która... No właśnie, czy ona w ogóle jest? No bo z drugiej strony, jeżeli jakby idziemy w jakieś ekstremum, no to ono w pewnym momencie przestaje też być na jakimś środkiem komunikacji.
Obojętnieje.
Wręcz. Trochę też. Mhm.
Teraz moje zawody, a wyobraź sobie, że jak podsumowałem dla siebie samego ten rok, to fatalny mi wyszedł, ponieważ zawodów mam mnóstwo, a taką pierwszą piątkę filmów, o których powiemy w drugiej części, no tak trudno mi było właściwie się zdecydować, ale po kolei może. F1 film o formule pierwszej. Na wielkim ekranie na pewno cudowny, ale jak oglądałem w laptopie, tam nie ma w ogóle scenariusza, to znaczy jest taki jak w Top Gun Maverick. Teściowie 3, no tacy sami jak jedynka i dwójka. Horror Grzesznicy, taki głośny. No nic tam nie dostrzegłem nadzwyczajnego. Drugi horror Zniknięcia, bardzo popularny, taki kingowski, ale horror jak horror. No tyle. Jeszcze te moje zawody, Mission Impossible 8. Po co jeszcze ta 8? 7 była w zeszłym roku. Można się już pogubić, a to na pewno nie był najlepszy film tej serii. I teraz...
To jeszcze musisz, tylko ci wejdę w słowo, jeszcze musisz na Awatara iść w takim razie.
O nie, proszę cię.
Bo to ci dołoży jeszcze do tego ogródka kamyczku.
Widziałem 1, to nie mój klimat. Przypomnę, moim gościem jest Dorota Reksińska, szefowa kina Muza. I zaraz będziemy mówić o najlepszych filmach ubiegającego roku i o naszych nadziejach na rok przyszły, ale zaczniemy od filmu, który mnie zawiódł, a u Doroty jest, kto wie, czy nie na miejscu pierwszym. Brutalista.
The Brutalist wręcz.
The Brutalist.
Celowo wszedł na ekrany kin pod takim tym oryginalnym tytułem. Myślę, że chodziło też o to, żeby nie mylić bohatera z tym, że jest brutalistą tytułowym, tylko żeby jednak nawiązać do tego stylu w architekturze, jakim tak. był brutalizm. Rzeczywiście był to dla mnie jeden z najlepszych filmów tego roku. Coś absolutnie też magnetyzującego dla mnie, tego jak właśnie można w taki gigantyczny sposób robić kino.
Trzy godziny.
Nawet więcej chyba, ale chyba tak. rzeczywiście nie zgubił mnie przez te trzy godziny. Czułam wielkość właśnie historii, która jakbyśmy ją sobie sprowadzili do jakichś faktów, ta historia, że ona nie jest jakaś rewolucyjna, natomiast pod kątem pokazania bohatera, też tego wątku jakby Węgra, który migruje do Stanów, który był słynnym architektem na Węgrzech, a tam staje się de facto jakby podstawowym robotnikiem, który musi znaleźć jakiegoś mecenasa, żeby móc się realizować.
Dodajmy, że uniknął Holokaustu w Europie.
Oczywiście, no, mamy też do czynienia właśnie z Węgrem Żydem. No i dla mnie piękne, monumentalne kino ze wspaniałym też rytmie. Rytm tego filmu jest jakiś ponadprzeciętny. Bardzo ciekawy wątek brutalizmu jako kierunku w architekturze.
Mało jest filmów o architekturze. I tu się z tobą zgodzę i dodam i z pewnością też to potwierdzisz, że Adrian Brody kapitalna rola. A u mnie wyobraź sobie, że to jeden z zawodów tego roku. Znudził mnie ten film. Mhm. Uważam, że zapamiętam go. A to rzeczywiście tak, ta scena myślę pozostanie ze mną do końca życia, czyli polewanie bloku marmuru wodą, co odkrywa urodę tego marmuru, mm-hmm. dopiero wydobywa polanie wodą jego fakturę i to jest przepiękna scena, a poza tym w ogóle za długie są filmy. Przecież jak dzisiaj film nie trwa 2,5 albo 3 godziny, to nie ma filmu. Jak to jest, pani kierownik? No co to? Nie potrafią robić tak jak dawniej dwugodzinnego filmu, w którym wszystko się mieściło?
Rzeczywiście te metraże się wydłużyły. W dużej mierze to jest też kwestia technologiczna, bo można robić w tym momencie dłuższe filmy, to nie jest wcale aż tak przedrażające całą produkcję filmową.
No tak, o to chodzi.
Trochę też do tego nas przyzwyczaiła to doświadczenie, które jest związane z oglądaniem filmów, na przykład na platformach streamingowych, to też ten jakby próg wejścia w długi metraż już nie jest aż tak przerażający.
No bo binge watching, miniseriale, seriale oglądamy po 2-3 odcinki, czyli po 4,5 godziny czasami, bo więcej.
A z drugiej strony jeszcze jest też tak, że w momencie, kiedy mówimy o dużych studiach, na przykład amerykańskich, które produkują filmy, no to jeżeli za kamerą staje na przykład Christopher Nolan, który kręci swoje opus magnum, czyli Oppenheimera, to od niego będzie zależało, ile ten film będzie trwał. I ma trwać tyle, ile on chce opowiedzieć tej historii. Oczywiście jest to największa bolączka właśnie, notabene dla kiniarzy, no bo...
Tak. Ile tu można seansów zmieścić?
Tak, to nawet był taki pomysł, który kiedyś w branży się pojawił, że może trzeba kasować wyższe bilety za filmy, które są dłuższe. Natomiast ja się z tym nie zgadzam, no bo to jakby nie możemy też przeliczać filmów na godziny ekranowe i jakby robić z tego czegoś, co jest tylko i wyłącznie komercyjne. Trzeba się z tym pogodzić, że filmy będą miały różne metraże po prostu.
Ja bym wszystkie skracał spokojnie pół godziny, mimo że nie jestem filmowcem. Do rozmowy z Dorotą Rekińską, kierowniczką Kina Muza w świątecznym koniku filmowym wrócimy za chwilę.
Bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a bright time. It's the right time to rock the night away. One horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time. Dancing and prancing in jingle bell.
Słuchacie Radia Poznań, konik świąteczny, a w nim gość Dorota Reksińska, kierowniczka kina Muza. No to teraz najlepsze według nas filmy 2025 roku. Pozwól, że zacznę. Co ciekawe, mi wyszło w tym moim prywatnym rankingu sporo filmów polskich, wyobraź sobie. Mhm. I być może cię zaskoczę, ale mimo wszystko jednak na piątym mam Zamach na papieża Pasikowskiego. To jest bardzo pasikowskie kino i mówiłem to w koniku filmowym, że Linda mi zniszczył trochę ten film, bo zagrał Lindę. Ale poza tym podobał mi się ten pomysł scenariuszowy i wszystkie role drugoplanowe. Na czwartym Ministranci. To na pewno film, który nie zostanie ze mną na długo, ale bardzo mi się podobał. Przypomnijmy Złote Lwy w Gdyni i to jest dobre, obyczajowe polskie kino. Przypomnijmy o grupie ministrantów, czterech przyjaciołach, którzy robią swoje porządki w pewnej parafii. Trójka to...
Zanim pójdziemy do trójki, to muszę się też odnieść do Ministrantów, bo pamiętajmy, że to jest kino Piotra Domaleskiego, który w zasadzie jest takim reżyserem, który jako jedyny w Polsce bardzo konsekwentnie realizuje filmy, które są zaangażowane społecznie. Każdy jego film taki jest, czyli opowiada o ludziach w różnych zwykłych sytuacjach i tym, jak próbują sobie radzić z trudami, które przynosi im życie. I w tym wypadku, w kontekście Ministrantów, jest to absolutnie wyjątkowe, bo mamy do czynienia z czwórką chłopaków. Dzieciaków tak naprawdę. Tak. Trochę nastolatków, młodych, trochę dzieciaków, nastolatków. Młodych, w każdym razie chłopców, którzy są też fantastycznymi osobami. Mamy do czynienia z osobami, które w sumie są naturszczykami, a wypadają w tym filmie tak autentycznie i tak szczerze, że ciężko jest im nie kibicować, ale jednocześnie to oczywiście nie jest film tylko o kibicowaniu, tylko właśnie o też pewnych rozczarowaniach, które przeżywa się z perspektywy dziecka, kiedy zaczyna się rozumieć, jak świat jest skonstruowany, kiedy chciałoby się, żeby świat był idealny i działał według jakichś zasad moralnych, które powinny być dla nas wszystkich takie same, a niestety nie jest. Absolutnie zgadzam się, jest to świetny, wydaje mi się, że najlepszy polski film tego sezonu. Zresztą nagrodziliśmy go w Gdyni Nagrodą Stowarzyszenia Kin Studyjnych.
A prawda. A to jeszcze mam jeden polski w zanadrzu. Szybko zresztą do brzegu, na trzecim miejscu Przechwycony. To może trochę przemknął ten film, choć podejrzewam, że w Muzie jako kinie dla koneserów był wyświetlany. To dokument o wojnie w Ukrainie, bazujący na przechwyconych przez podsłuch ukraiński rozmowach telefonicznych żołnierzy rosyjskich z rodzinami. Coś wstrząsającego absolutnie, kiedy dziewczynka mówi do taty: tato, zabij wszystkich tych Ukraińców szybciutko i wracaj do nas, do domu. No wstrząsające kino.
Absolutnie.
I przypominam ten film, dla mnie numer 3, dwójka. To jedna bitwa po drugiej. Mnóstwo już w tej chwili nominacji i rzeczywiście doskonałe, rebelianckie kino, jakiego dawno nie było.
Znaczy Paul Thomas Anderson jakby wrócił na ekrany w takiej formie, że naprawdę czapki z głów. Notabene jest to film z bardzo długim metrażem, którego się tam nie czuję, ale...
Ja tam czułem, pół godziny mi skreczył.
Ale... tak, jest to w ogóle wspaniały Leonardo DiCaprio, który jest tak też... szczery i prawdziwy w tej roli, w roli ojca, który jest też bardzo nieudolnym ojcem, ale jednocześnie bardzo kocha swoją córkę i robi wszystko, żeby ją ochronić też przed swoją przeszłością i...
Rewolucjonisty.
Dokładnie, przeszłością rewolucjonisty. Ale też dużo jest w tym filmie takich rzeczy, które właśnie wykraczają poza tradycję rewolucjonistyczną, bo to jest o takich ułomnościach życia, więc w sumie poprzez te opowieść. Paul Thomas Anderson zrobił dla mnie taki film, który trochę mówi o czasach, w których współcześnie żyjemy. Też jakiegoś takiego rozedrgania, tego, że możemy być nie zawsze jakby też idealni, czyli na przykład mogłem kiedyś być rewolucjonistą i nauczyłem się wszystkiego na pamięć, ale minęło już tyle lat, że akurat jestem, nie wiem, pod wpływem jakiejś substancji, nie przypomnę sobie tajnego hasła, które miało mi uratować życie.
No i temat bardzo aktualny o uchodźcach, ale także o pewnym nacjonaliście i potwornej zupełnie postaci zagranej przez Shona Penna, oficer, no, sadysta i zboczeniec.
Ale też fantastyczna scena pościgu, która
tak,
w tym filmie
to
też
chciałem właśnie
trzyma
powiedzieć.
W napięciu bardzo.
Długi pościg, jakiego dawno po prostych jak drut szosach jakiejś Arizony czy Road 66 się odbywa. I na koniec uważaj, bo mój numer jeden tegoroczny, Chopin. Jednak... Tak, doskonały moim zdaniem. No nie tylko dlatego, że rolę, miejmy nadzieję, że nie życia, bo to młody aktor zagrał Eric Kulm, ale dla mnie to jest świetne kino, szczególnie pierwsza część, ale doskonały też motyw z George Sound, te wszystkie sceny. No, nie chcę przedłużać, a co ty sądzisz o Chopin?
Ja nie jestem fanką tego filmu, ale też Eric Kulm, zgadzam się, że jest ciekawym bardzo aktorem młodego pokolenia. W zasadzie widzieliśmy to już w Filipie, z którym też, to też był taki film
wojenny,
wokół którego wiele osób się zachwycało, a ja nie do końca to kupiłam. Myślę, że jeżeli chodzi o historię o Chopinie, jakby moglibyśmy zrobić dużo lepsze filmy po prostu.
A sobie rób. Wiesz, dla mnie jest krótka sprawa. Amadeusz Formana tak wysoko zawiesił poprzeczkę filmów o kompozytorach. Potem był film o Beethovenie Agnieszki Holland. Też bardzo dobry, kopia mistrza. Więc trudno nowym filmom dorównać, ale cieszę się, że było bardzo dużo muzyki Chopina w tym obrazie i no, aktorsko naprawdę się broni. Teraz twoje pozostałe filmy roku, bo czas nas goni, a wiem, że oprócz Brutalisty masz jeszcze kilka faworytów.
Tak, w zasadzie mam więcej niż mniej, ale no, postaram się ograniczyć z tej formuły pięciu max. Więc poza The Brutalist, taki film dla mnie też bardzo ważny, który w tym roku na ekranach się pojawił, to jest Bugonia Jorgosa Lanthimosa, który właśnie bardzo konsekwentnie realizuje swoje kino, które często jest na pograniczu jakiegoś i szaleństwa, i obłędu, i też prezentuje jakieś warianty przemocy, w tym wypadku też czasów, w których żyjemy. Punktem wyjścia dla Bugoni, notabene polecam też sprawdzić, co znaczy tytuł. Jest to odniesienie do mitologii, odniesienie do byka, z którego wychodzą pszczoły. I tak też ten film się zaczyna od pszczół. Ale mamy do czynienia z dwoma mężczyznami, którzy bardzo zawierzyli w jakąś teorię spiskową i porywają kobietę, która jest bardzo zamożna, ale też wysoko postawiona, reprezentuje korporację. Zamykają ją w piwnicy, ponieważ uważają, że jest kosmitką. Golą jej głowę, bo wierzą, że jakby za pomocą włosów można się tylko porozumieć jakby z jej rasą w kosmosie. Więc z jednej strony jest to absurdalne.
Jak w Awatarze, z tym warkoczem.
Jest to absurdalne. Oczywiście potem z czasem tam dochodzi też do scen, które są bardzo trudne, no bo też pojawia się przemoc, pojawia się przemoc też psychiczna, taka gra między tymi bohaterami. Ale trochę nie zdradzając, nie spoilerując, gdzie jest finał tej historii, jest to dla mnie taki film, który mocno osadza się w czasach, w których żyjemy. Jak rozmawiać z kimś, kto wierzy, że jestem kosmitą, skoro wierzy w to tak bezgranicznie, że nie poddaje tego żadnej wątpliwości. Ale jednocześnie jest tam też taki wątek, który dla mnie osobiście jest ważny, czyli tego też, co my zrobiliśmy z Ziemią i z planetą. I to jest ten wątek też taki ekologiczny, który wybrzmiewa z tego filmu. Myślę, że Lanthimos w bardzo, bardzo wysokiej formie, naprawdę.
Jeszcze masz trzy filmy, pozwól, że wymienię. Bird, Zgin, kochanie i Sirat. Na Sirat bardzo się nastawiam, nie złapałem go na ekranach, ale wiem, że już jest w streamingu i to są moje najbliższe dni.
Ja powiem tak, jeżeli chodzi o Sirata, to polecam tobie i też państwu, żeby jak najmniej wiedzieć o tym filmie przed. Bo to jest rzeczywiście taki film, w który warto wejść z brakiem żadnych oczekiwań, bo ten film też wielokrotnie po drodze będzie wywracał nas do góry nogami i też to, w co zdążyliśmy zawierzyć. To jest jego największa siła. Aczkolwiek powiem też szczerze, nie do końca teraz na ten okres świąteczny, bo jest to trudny film. Taki,
czyli nie dzisiaj go obejrzę.
Rzeczywiście taki zostawiający bardzo silne emocje i ja mam taką teorię, że z tego filmu można by było zrobić oddzielny film o tym, jak reaguje publiczność na salach kinowych, na poszczególne elementy fabuły, bo rzeczywiście te reakcje są bardzo takie od podskoków na fotelach poprzez duży szok i jakieś sytuacje, których nikt by nie przewidział. Absolutnie wyjątkowe kino. Rave to nie jest w ogóle mój gatunek muzyczny. Sirat sprawił, że potrafię słuchać soundtracku z tego filmu i jakby rozumieć też tą muzykę bardziej, jakoś czuć ją całym ciałem i też rozumiem absolutnie te spędy rave'owe na przykład na pustyni w Maroku. I ostatnie dwa to są... pomyślałam o dwóch bohaterkach brytyjskiego kina, które w tym roku wróciły z filmami, czyli o Andrei Arnold, która zrobiła Bird, czyli taki film, który jest o On też nie zawsze może się wszystkim podobać, ale to jest dla mnie czysty realizm magiczny w kinie. Takiego opowiadania też bardzo konsekwentnego, co Andrea robi całe życie. Bycia blisko ludzi, też dzieci, trudnych sytuacji tych dzieci i próby ucieczki przed złem tego świata tych dzieci. Nierzadko też w jakieś wyobrażenia, marzenia czy
to jest potrzeby. O ojcu i dwojgu nastolatków.
Tak, natomiast ta historia jest trochę bardziej złożona. To, rzeczywiście rzecz dzieje się w Wielkiej Brytanii, w takiej rodzinie, w której... No właśnie, z pozoru moglibyśmy powiedzieć, że to jest rodzina patologiczna, ponieważ jest tam dużo biedy, jednocześnie są tam jakieś używki w tej rodzinie. Nie do końca ten dom wygląda jak dom idealny, wręcz nie. A z drugiej strony jest tam bardzo dużo miłości. Ale oczywiście ta historia się rozwarstwia potem nie tylko na tą małą rodzinę, tylko też na inne konteksty. Jest też matka, była partnerka ojca, przemocowy ojczym i wiele innych. Więc Andrea też jakby konsekwentnie
I zgin kochanie jeszcze.
I zgin kochanie. Ja akurat, Lynn Ramsey była gościnią British Film Festival w 2024 roku. Akurat była świeżo po pierwszym montażu tego filmu. Bardzo dużo rozmawiałyśmy o tym właśnie, jak ona o nim myśli, ale też ile ją to kosztowało emocjonalnie, żeby ten film zrobić. Myślę, że Lynn udało się zrobić film, który wspaniale pokazuje bohaterkę, kobietę w kryzysie też psychicznym, poporodowym. I ten film jest dokładnie taki, jak emocje tej bohaterki. W związku z czym jest rozedrgany, jest trochę irytujący, jest nieznośny. I w tym sensie też nie dla wszystkich widzów on jest do kupienia, ale dla mnie on jest bardzo jakby konsekwentny względem i zbudowania bohaterki, i w ogóle opowiedzenia tej historii. A jednocześnie w rolach głównych wspaniałe postaci, czyli Jennifer Lawrence i Robert Pattinson, którzy grają właśnie młode małżeństwo, dopiero co się narodziło dziecko. I myślę, że to jest też ważne, żeby opowiadać w kinie o życiu w takim kontekście, że nie zawsze wszystko jest różowe i może te narodziny dziecka mogą się też wiązać z masą różnych konsekwencji, które też mogą być trudne w tym wypadku dla młodej matki.
A teraz już biegiem do naszych nadziei na przyszły rok. 23 stycznia wchodzi Hamlet, to historia o rodzinie Szekspira, to znaczy Szekspir jako mąż i jego żona i rodzi się kolejne dziecko o imieniu Hamlet, no i dziecko umiera. Świetne przyjęcie na świecie, bo ten film już jakiś czas temu miał premierę, no i zdjęcia Łukasza Żala. To, że on nie dostał żadnej nagrody za Strefę Interesów, to w ogóle dla mnie jest skandal, ale czekam bardzo na Hamleta.
Pozwolę sobie odbić Hamleta, bo akurat jestem w tym gronie szczęśliwców, którzy już mieli okazję ten film widzieć. Myślę, że to jest też ważne, żeby przy Hamlecie to powiedzieć, że oczywiście historia jest zainspirowana Szekspirem, wywodzi się z tego, że od śmierci syna Szekspir przepracowywał żałobę po to, żeby napisać Hamleta. Ja powiem szczerze, że dla mnie to jest największe oczekiwanie tego roku w tym sensie, że ja nie znam takich filmów. Ten film jest tak przepełniony wrażliwością. Ma taką też konstrukcję, że każdy trochę wzrusza się tam na innych rzeczach i na innych elementach, co właśnie jest przepiękne w kinie, bo gdyby to było tak uszyte na taką nutę, teraz cała droga widownia, teraz odpalamy wrotki i płaczemy. Zupełnie nie taki jest Hamlet. On bardziej stopniowo mówi o uczuciach, relacjach i też o tym, czego doświadczyli ci bohaterowie.
Hamlet, przypomnijmy, 23 stycznia, a ja czekam jeszcze na Lalkę, bo tam i Marcin Dorociński jako Wokulski, Kamila Urzędowska, pamiętna z Chłopów, patrz, zaczęła się w polskiej klasyce specjalizować jako Izabela Łęcka. Marek Kondrat wraca po latach jako Rzecki, Maja Komorowska gra Andrzej Seweryn, Agata Kulesza, Karolina Gruszka i czekam też bardzo na Odyseję Christophera Nolana. To dopiero w lipcu, no ale Nolan, wspominaliśmy już o nim w dzisiejszej rozmowie, to Interstellar, jeden z lepszych filmów sci-fi na świecie, Oppenheimer, Dunkierka, to będzie wielkie kino.
Jesteśmy w dobrym momencie, żeby odnieść się do Odyssei, bo dosłownie parę dni temu pojawił się pierwszy oficjalny zwiastun, który naprawdę wygląda imponująco.
W przeciwieństwie do zwiastuna filmu Spielberga, który ma być powrotem tego wielkiego reżysera do kina science fiction, a który jest absolutnie żaden. Na jaki jeszcze film czekasz w tym roku?
No ja czekam bardzo na Wichrowe Wzgórza, Emerald Fennell. To jest dla mnie reżyserka, która zawsze opowiada niestandardowo, która zawsze też... Tej filmy są wręcz takie popowe, w jakimś sensie narracje, z drugiej strony wyprowadzają bohaterki na zupełnie inny poziom. Tak było chociażby w Obiecującej młodej kobiecie. To też film, który trochę miał zły moment, bo akurat trwała pandemia, kiedy on trafił do kin, ale bardzo jest to dla mnie ciekawa reżyserka. No i myślę, że będzie to punkt wyjścia do tego, żeby trochę inaczej opowiedzieć właśnie tę klasyczną historię, którą znamy z książki Emily Bronte.
Tak. Bardzo ci dziękuję. Dzisiaj moim gościem była Dorota Reksińska, kierowniczka kina Muza. No to co, do zobaczenia. Najlepiej w kinie Muza.
Najlepiej w kinie w ogóle, ale szczególnie na Świętym Marcinie 30. Tak.
Radio Poznań.
Christmas future is far away. Christmas past is past. Christmas present is here today, bringing joy that will last. Have you a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Together, if the fates allow, hang your shine.
Shining star.